Temat tej mojej konferencji brzmi pokuta, przeżytek, znak zapytania, a może potrzeba każdego człowieka. Ogólnie rzecz biorąc, gdybym już tak zakręcił w tym moim wystąpieniu, to nie jest przeżytek, pokuta. To najważniejsze, żebyśmy zapamiętali i wyszli z tym. To, co będę mówił, kochani, to jest pewnego rodzaju tylko zasygnalizowanie kwestii. Zajmiemy się pokutą. Zasygnalizowanie tematu, bo dotykamy rzeczywistości tak głębokiej, tak bardzo zakorzenionej w istotę Kościoła, że no nie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystkiego w trakcie jednej konferencji. I to, co będę mówił, to jest bardziej też moje doświadczenie przeżywania słowa, tego jak ja przeżywam pokutę, tę rzeczywistość pokutną, czym dla mnie jest pokuta. Trzy zasadnicze sprawy. Po co jest pokuta najpierw, potem od jakiego momentu zaczyna się pokuta i w ogóle czym jest pokuta na samym końcu może. W moich rozważaniach będę się posługiwał przede wszystkim Słowem Bożym, gdzie ja wydrukowałem sobie i to 50 sobie tych kartek, ja mówię, to rozdam ludziom, 50 wydrukowałem, a to ja mówię, matko, pięknie, dobrze, że przyszliście, chwała Panu Bogu za to. Ogólna uwaga. Nam się często pokuta kojarzy przede wszystkim z tym, co ksiądz nam zadaje pomiędzy tym, jak wyznamy grzechy, otrzymamy jakąś naukę. Ksiądz zadaje pokutę, tak zwaną pokutę, rozgrzeszenie, idziemy do domu, czyli pokuta, jakiś czyn, modlitwa, jako pewnego rodzaju zadośćuczynienie, odpokutowanie za grzech, który popełniłem, który wyznałem, który Pan mi odpuścił. My poszerzymy to spojrzenie na to, szerzej spojrzymy na rzeczywistość pokuty. Pokuta to temat jak najbardziej na czasie i przeżywamy Wielki Post od środy popielcowej w różnej formie. Właśnie dociera nas nawoływanie do czynienia pokuty. Spróbujmy zatem zastanowić się, jaki ma sens podejmowanie pokuty. Zatem po co jest pokuta? Spróbujmy zajrzeć do pierwszego tekstu. On pozornie mało ma do czynienia, mało jest związany z pokutą, ale jak zobaczymy, pokazuje pewną prawdę, która jest bardzo związana z rzeczywistością pokuty. Możemy siedzieć, to jest fragment Ewangelii według świętego Marka. Posłuchajmy. Także król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod słysząc to mawiał: to Jan, którego ściąć kazałem, z martwych wstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: chcę, żebyś mi zaraz tu dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, chyba znana nam wszystkim scena śmierci Jana Chrzciciela. Co chciałbym, żebyśmy wyjęli, co dla naszego tematu jest ważne z tej sceny? Pierwsze zdanie takie istotne, to jest 20 wers tego fragmentu. Słyszymy, że oczywiście Jan wyrzucał Herodowi, że on poślubił kobietę, z którą on nie powinien być, żonę swego brata. Mówi, to jest, żyjesz w cudzołóstwie. Jan Chrzciciel wyrzucał Herodowi, Herod został uwięziony przez niego. I słyszymy takie zdanie, które jest bardzo ważne i bardzo istotne w zrozumieniu, czym, po co pokuta. Herod czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go słyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Czyli słuchając Jana, Herod czuł niepokój w sercu, a z drugiej strony chętnie go słuchał. Mamy zatem, moi drodzy, Heroda, człowieka, który znajduje się w pewnym rozdrożu w swoim życiu, żyje w grzechu i nie ma najmniejszego zamiaru zerwać z tym grzechem. Dobrze mu jest z jego grzechem. Ale równocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że to jest jednak grzech. Jego sumienie, można powiedzieć, ciągle reaguje na upomnienia, które otrzymuje od Jana. I to jest chyba najbardziej uderzające w tej scenie, że chociaż ile razy słyszy Jana, no to właśnie odczuwa w sobie lęk, duży niepokój, a równocześnie chętnie go słucha. To jest takie dziwne, nie? Niepokój, wie, że popełnia grzech, a z drugiej strony chętnie słucha tego Jana. Tam jest takie użyte słowo, że dosłownie słodko, z upodobaniem słucha Jana. To znaczy, on ma mimo wszystko upodobanie w jego słuchaniu, czyli można powiedzieć, że tak jak ma upodobanie w swoim grzechu, w którym żyje, tak samo ma upodobanie w nauce, którą głosi Jan. Jan do niego ewidentnie trafia, do niego przemawia i on szanuje tego Jana za jego świętość, szanuje za jego prawość. Herod tutaj bardzo przypomina, moi drodzy, świętego Augustyna. Święty Augustyn, jest taki fragment w jego wyznaniach, piękny fragment, kiedy święty Augustyn mówi takie słowa: walczyły we mnie dwie wole, dobra i zła, i ja w tej walce byłem po obu stronach. Dwie wole, chciałem dobra i chciałem zła, a ja w tej walce byłem i po stronie dobra, i po stronie zła. Słuchajcie, to jest taki bardzo uczciwy tekst Augustyna i bardzo ludzki. My zasadniczo słyszymy od świętego Pawła, że chcę zło, zło się, narzuca mi się zło, ja tego zła nie chcę, ale je czynię. A tu Augustyn mówi, ja chcę i zło, i dobro. On ma upodobanie i w dobru, i w złu. Walczyły we mnie dwie wole, dobra i zła. Ja w tej walce byłem po obu stronach. I to jest ciekawe, Augustyn, kiedy pisze takie rzeczy, to swoje wyznanie, wiemy, że on już właściwie w takim etapie, na takim etapie swojego życia, że on jest, to jest ostatni etap jego dochodzenia do chrztu. On jest zafascynowany Panem Jezusem. On chce całe życie Panu Jezusowi oddać. On jest wewnętrznie przekonany, że wszystko, co wie o Jezusie, to jest prawda. A jednocześnie, równocześnie jest zafascynowany swoim grzechem. Ma w nim upodobanie. I nie jest tak, że robi coś, czego nie chce. On właśnie chce, popełnia grzech. Nie? W człowieku, moi drodzy, jest bardzo często i jedno, i drugie. Jest fascynacja Panem Bogiem i przywiązanie do zła. Jakieś upodobanie w złu. I myślę, że każdy ze swojej historii, z historii swojego życia potrafi przywołać takie napięcie. Jestem cały za Panem Bogiem. chce, chodzę do kościoła, spowiada się, a z drugiej strony ma upodobanie złu. Ma upodobanie złu. Herod właśnie taki jest. Ma upodobanie swoim grzechu, trwa w nim, a równocześnie pragnie słuchać Jana. Nie pozwoli zrobić Janowi nic złego. Chce go słuchać. Ma w sobie i jedno, i drugie. I w tym sensie Herod jest bardzo ludzki. Myślę, że za bardzo nie wykroczę, jeśli powiem, że Herod w tym sensie jest przykładem każdego z nas, moi drodzy. Każdego. Nosimy w sobie jakieś takie pęknięcie. Jest w nas jedno i drugie. I uświadomienie sobie tego jest bardzo ważne. Bardzo ważne. To, że wiemy, że coś dla mnie nie jest dobre, jest coś takiego, że to, że wiemy, że jestem przekonany, że coś, co chcę uczynić, nie jest dla mnie dobre, to jeszcze nie gwarantuje tego, że ja tak będę robił. Wiecie, jedna wiedza tutaj w głowie, a druga w sercu. To, że dla mnie wiem, że dla mnie coś jest dobre, jeszcze nie gwarantuje tego, że ja to będę robił. Nie? Bo nam się nieraz wydaje, że jak komuś powiesz człowiekowi, czym jest cnota, to on będzie cnotliwy. Jak wytłumaczysz, co to jest sprawiedliwość, tu w głowie będzie pokładane, co to jest sprawiedliwość, to on będzie sprawiedliwy. Wytłumaczysz, co to jest modlitwa, to on będzie się modlił. Tak naprawdę ja bardzo bym chciał się modlić. Mówię sam o sobie, ksiądz Tomasz. Ja bardzo wiem, że dla mnie najbardziej korzystną sprawą dla mojego rozwoju duchowego, przeżywania mojego kapłaństwa jest modlitwa. A wiem, ile czasu często przebąbluję na zupełnie inne rzeczy, na ten czas, a ten czas, który właśnie zmarnotrawię, mógłbym sobie w tym samym czasie siąść przed Najświętszym Sakramentem, otworzyć Słowo Boże, nie byłbym lepszym człowiekiem, jasna sprawa. Jest w nas jedno i drugie, jedno i drugie. Jest w nas, jest w Herodzie. Spójrzcie, tyle lat, to jest 2000 lat temu. Tyle lat, czasy się zmieniają, stroje się zmieniają, a serce takie samo. Pęknięcie. Napięcie pomiędzy starym człowiekiem a nowym człowiekiem. Tym dotknięty jest człowiek, serce człowieka, tym dotknięty jest cały świat. I spójrzcie, jakie to kręgi zatacza. Ta historia z Janem Chrzcicielem. Wiemy, jak Herod wybrał. On nie chciał śmierci tego Jana Chrzciciela. On chciał, go trzymał w więzieniu, ale nie chciał, żeby nie chciał się go pozbywać. Wiemy, co się stało. Mówię wam, ile razy czytam tę Ewangelię, no to wszystko, kiedy czyta się ten tekst o śmierci Jana Chrzciciela, jak przychodzi ten moment, żeby powiedzieć oto słowo pańskie, to no zawsze mam kłopot i myślę, że my księża zawsze mamy, no bo przecież to jest straszne wydarzenie, to o którym się przed chwilą słyszeli. Straszne wydarzenie, no. Największy spośród narodzony z niewiasty, Jan Chrzciciel, jest jak mówi święty Jan Wianej, no zginął przez taniec, nie? Zginął przez taniec. To jest taka śmierć, to jest absurdalna śmierć. Ten tekst, moi drodzy, jest o tym, jak sumienie jest gwałcone i to wielokrotnie. Wielokrotnie jest gwałcone. Właściwie we wszystkich bohaterach tego opowiadania, tej sceny jest gwałcone. Jest gwałcone sumienie tej dziewczyny przez ją własną matkę i przede wszystkim dramat tego Heroda. No. Herod podejmuje tutaj decyzję wbrew własnemu sumieniu. Nie to, że trwa dalej w związku z Herodiadą, ale to, że zabija właśnie Jana. Nie? To jest decyzja wbrew jego sumieniu. Marek, tutaj słyszeliśmy, jest napisane, że po tym wszystkim Herod bardzo się zasmucił. Nie? Bardzo postąpił wbrew sobie. Dramat człowieka. Kiedyś jest taki komentarz biskupa Fultona Sheena o tej Ewangelii i Fulton Sheen pisze tak: niewierny swojemu sumieniu był wierny przysiędze złożonej po pijanemu. Mocna sprawa. Niewierny swojemu sumieniu był wierny przysiędze, którą złożył po pijaku. To pokazuje naprawdę dramat tego człowieka, dramat Heroda. Spójrzcie, racje moralne do niego nie przemawiają, ale to, że dał słowo przywódcę, tak, nie? Ewangelista Marek to tak ujmuje, tak bardzo zgrabnie pisze, dotrzymał słowa, które dał z racji przez zgod na współbiesiadników. Jego sumienie, za przeproszeniem, zostało zgwałcone przez tą grupę, w której był. Nie? Taki absurd tej sytuacji. To jest, słuchajcie, zabawa w gronie książąt. Tam była cała śmietanka tamtej epoki, tamtego czasu, tamtego terenu. To jest grupa ludzi, które naprawdę wszystko mogą. I on w tej grupie, ten Herod, jest teoretycznie, on może najwięcej. On w ogóle w tym tekście nazwany jest, w tekście greckim on nazywany jest Bazileus. Bazileus to jest określenie cesarz, on jest cesarzem, to nie król, cesarz, czyli nawet kimś, ktoś ponad królem. Jest określenie, więc jest kimś, kto ma wszystkie atuty w ręce, no, wszystko może, wszystko mu wolno, cesarz. Wszystko mu wolno. Jeśli ktoś przy tym stole trzyma swoje życie we własnych rękach, to właśnie on. A no, okazuje się, że nie on, bo jest w grupie. Jego sumienie, mówiąc bardzo brutalnie, zostało zgwałcone przez grupę. To można dużo mówić, ale to nie dotyczy tylko młodzieży gimnazjalnej. Młodzieży często się wyrzuca. Na tym łatwo na tym poziomie mówić, że wszyscy ulegają modom, nie? Że jak tam się, nie wiem, nosi takie spodnie, to wszyscy w takich spodniach, jak się takie fryzury nosi, to się takie fryzury nosi, że tu młodzież jest taka, ulega modom, nie? Łatwo jej to wytykać. Ale to dotyczy też nas wszystkich, moi drodzy. Dotyczy nas wszystkich. Patrzcie, jak ktoś odstaje trochę. Od razu, taki pobożny, nie? Wtedy się taki pobożny stałeś. To jest trochę taka mentalność małpiszona, że małpa jedna drugą tak za ogon ściąga, a co się będzie wychylał, nie? A co ty taki... Patrzcie, jak grupa eliminuje, jak w grupie można zdradzić Pana Jezusa. Co ty do kościoła chodzisz? Przyznać się? Nie. Patrzcie, jak naprawdę w grupie można bardzo łatwo zdradzić sumienie, zdradzić Pana Jezusa. Myślę, że wiecie, o czym mówię. Nie? To jest dramat Heroda. Istnieje duże niebezpieczeństwo myślenia kategoriami grupy, chowania się za grupę. Często właśnie ze szkodą dla naszego sumienia. Ale wracając do naszego tematu. Pęknięcie, które istnieje w nas. Chociaż wiem, co dobre, wiem, co złe, ja mam tutaj, serce moje jest i po tej stronie. Patrzcie, Herod, święty Augustyn, no każdy z nas, każdy świat cały, który często nas ściąga w dół, nie? Skąd takie rozdarcie? Grzech pierworodny. Grzech pierworodny, moi drodzy, różne są koncepcje na temat, czym ten grzech pierworodny jest. Święty Augustyn właśnie wspomniany, święty Augustyn pisze, że każdy z nas jest jak taki dzban, w którego uderzył, strzelił piorun. To jest jakby grzech pierworodny, nie? Strzelił piorun w dzban. Jezus teraz w trakcie chrztu pochyla się nad każdym z nas i zbiera ten dzban w całość. Dzban już jest cały, ale pęknięcia pozostają. I dlatego jak nalewamy wody, to często ta woda ucieka. I to są skutki grzechu pierworodnego, że nas często ciągnie do złego, nie? Ciągnie do złego. Mamy takie pochylenie ku złemu. Słyszałem takie porównanie, że właśnie grzech pierworodny jest podobny do takiego wirusa, który jest w każdym z nas, w każdej komórce. I słuchajcie, to widać namacalnie, każdy z nas czegoś takiego doświadcza, że nam łatwiej przychodzi zło niż dobro, nie? Zło, to, żeby się tam na kogoś denerwować, coś głupiego powiedzieć komuś, nie? Przykrego coś komuś powiedzieć, raz, dwa, nie? Przychodzi. Zbudować coś, nauczyć kogoś czegoś, przychodzi trudniej. Ktoś mądrze powiedział, las płonie, zło jest szybkie. Las płonie w kilka minut. Las płonie momentalnie, rośnie kilkaset lat, nie? Kilkadziesiąt lat. Zło jest szybsze. I to powoduje w nas grzech pierworodny, nie? Że musimy, żeby coś dobrego zrobić, no muszę się namęczyć. Przykrego powiedzieć szybko. I teraz jak się w tym wszystkim rozeznać? Jesteśmy pierwsza prawda, najważniejsza, po co, którą możemy wyciągnąć. W nas istnieje pęknięcie. Jesteśmy rozdarci między tym dobrem a złem. I tak jak trochę jak święty Augustyn właśnie, że jest, moje serce jest po tej i po tej stronie. Pragnę tego i pragnę tego. Jak się w tym wszystkim rozeznać? Warto w tym miejscu, chociaż w pewnym stopniu, zarysować podstawy czegoś takiego jak walka duchowa, czy rozeznawanie działania Pana Boga w moim życiu. Otóż bardzo ważna sprawa. Od momentu Chrztu Świętego, moi drodzy, jesteśmy, każdy z nas jest polem walki. Albo może inaczej, pracują w nas, kochani, nieustannie trzy światy. W każdym z nas, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie, w każdym z nas pracują trzy światy. Pierwszy świat to jest świat dobrych duchów. Pan Bóg przez aniołów, przez swoich duchów działa w sercu każdego z nas. Skoro jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, należymy do Pana Boga, Pan Bóg do nas ciągle mówi. Można powiedzieć tak obrazowo, Pan Bóg przechadza się po sercu każdego z nas. Ma dostęp, wolny dostęp do serca każdego z nas. I nieustannie do nas mówi. Nieustannie podsyła nam takie piękne myśli, dobre myśli, inspiracje, pomysły. Cały czas do nas mówi. Nieustannie do nas kieruje słowo. Mówi właśnie przez... jest w każdym miejscu naszego życia. W każdym miejscu naszego serca. Pan Bóg. W najbardziej, brzydko mówiąc, pogańskim miejscu naszego serca On jest. Pan Bóg. I Jego natchnienia są nam nieustannie podsuwane, proponowane. I Bóg działa tak, że chroni w nas najbardziej kruche miejsca. Rany. On widzi te nasze pęknięcia. Pan Bóg je ochrania, osłania. Zmienia je w miejsce łaski. Zawsze chroni. Każdy ma, doświadcza jakiegoś pęknięcia, jakiejś słabości. Znamy, każdy z nas zna swoją historię życia. Każdy jakoś tam kuśtyka w różny sposób. Świat dobrych duchów. Drugi świat, który jest też, który się ściera z tym światem dobrych duchów, jest świat złych duchów. On istnieje. Zły oddziałuje w jakiś sposób na naszą naturę. On nie ma dostępu do naszego serca. Nie ma dostępu. No chyba, że ktoś wchodził w jakieś niejasne relacje ze złym duchem przez jakiś okultyzm, wchodził w takie osobowe relacje ze złym duchem, ale generalnie jeżeli ktoś w coś takiego nie wchodził, zły duch nie ma dostępu do naszego serca. Nie ma dostępu. Ale zły duch jest doskonały w rozeznawaniu. On patrzy, rozeznaje, gdzie, w którym miejscu nasze serce jest najbardziej pęknięte. W jaki sposób? Patrzy, w jakie grzechy, w jakie potknięcia nam się najczęściej zdarzają i w ten sposób najczęściej nam podsyła. Jakieś obrazy, atakuje w miejsca, które są dla nas, które w nas są najsłabsze. Najsłabsze. Nie ma dostępu do naszego serca. Może nas tylko zwodzić, kusić, właśnie podrzucając rozmaite obrazy, wyobrażenia. W ten sposób uderza. To jest drugi świat. Dobre duchy, zły w nas działa. I trzeci świat, trzecia sfera, który w nas jest, to są natchnienia, odruchy pochodzące od nas samych. Pan Bóg w nas w momencie chrztu złożył dobro, które mamy rozwijać. Właśnie taka zdolność kochania, to, że ja chcę dobrze komuś czynić, chęć sprawiedliwości, takiego dobra. To jest zupełnie coś naturalnego dla nas. Pan Bóg w nas coś takiego złożył. I teraz całe nasze dążenie właśnie do dobrego i... Na ile my mamy to w nas, na ile w nas to jest rozwinięte, te wszystkie odruchy, na przykład, że idę i chcę komuś pomóc, patrzę, ktoś się potknął, ja go chcę podtrzymać. To jest dobry odruch, który sam w sobie wypracowałem. To mam, że mam poczucie chęć sprawiedliwości i tak dalej. To są w nas dobre odruchy. W nas istnieją także odruchy złe. Poprzez grzech, powtarzalność grzechu, że nam się coś zdarza, potykamy się, to, że potykam się w jakiś, wpadam w grzech, jeden, drugi, trzeci, kolejny i kolejny raz, i kolejny raz. Tak samo w nas pewne odruchy złe w nas się wytwarzają. Tak jak możemy ćwiczyć się w dobru, tak samo w nas mogą się nawyki złe wyrabiać. Pewne nawyki. I to nie jest coś takiego, że zły duch nas wtedy kusi. To jest coś, co w sobie złego mogłem wypracować. Nie? Niekoniecznie to pochodzi. Zły duch może to wykorzystać, ale niekoniecznie to od złego ducha pochodzi. Czyli w nas działają trzy sfery. Pan Bóg przez dobre duchy, zły duch, który nas mami, który nas może zwodzić, i pewne odruchy, coś dobro, pragnienie dobra i pragnienie też zła, które pochodzi od nas samych. Nie wolno, ważna sprawa, nie wolno demonizować rzeczywistości. Nie wolno demonizować, ważne, żeby nie demonizować tego, co nie jest związane z działaniem demona. I ojciec Józef Augustyn kiedyś opowiadał coś takiego, że rozmawiał z pewnym człowiekiem, który miał uwikłane kontakty z kobietami, i tłumacząc się z tego stanu, dlaczego się tak dzieje, mówi: wszystko proszę ojca, przez tego złego ducha, nie? Wszystko rzucił na złego ducha, nie? Zły duch mnie kusi, nie? To zły duch mnie kusi. Ojciec Augustyn mówi: jaki zły duch? Proszę mówić, że o swoim egoizmie. Zły duch, mówi ojciec Augustyn, zły duch musi przy Panu odpoczywa. Dlaczego? Bo to namiętność pracuje. To złego, co Pan w sobie wypracował. Nie? To są, moi drodzy, słowa ojca, jednego z ojców w pustyni. Musiałbyś być Mojżeszem, żeby zły duch się do ciebie pofatygował w takiej sytuacji. Nie? Jeden z ojców Kościoła, Ewagriusz z Pontu, z dużym znawstwem stwierdzał, że żyje w nas, dociera do nas wiele takich chorych myśli, kiedy my im ulegamy, mogą być wykorzystywane przez złego ducha. On mówił o takich, wyróżniał 8 duchów zła, nie złe duchy, tylko duchy zła. Właśnie nie demonizując tej rzeczywistości duchowej, wskazał na to, że te myśli są najczęściej wykorzystywane przez złego ducha. Są to myśli, które wpędzają w nasze wnętrze właśnie chorobę. Kiedy podtrzymujemy te myśli, kiedy ulegamy tym myślom. Ewagriusz mówił tak, wymieniał coś takiego jak obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, lenistwo duchowe, próżność i pycha. To są, jeżeli temu ulegamy, zły duch może nam to wykorzystywać i może nas ściągać na dół. Ściągać na dół. Nie? Kochani, pozostajemy nieustannie terenem walki i nic tego faktu nie zmieni. W duchowości zostało to różnie nazwane, walka między starym a nowym człowiekiem, walka między ciałem a duchem. Najważniejsze, co nas najbardziej w tym interesuje, właśnie pokuta jest po to, ma na celu pomóc nam wychodzić zwycięsko w tym zmaganiu. Ma na celu przywracać równowagę, właśnie harmonię zburzoną przez grzech, przez nasze jakieś takie złe przyzwyczajenia, przez to pomóc nam przywracać taką równowagę naszemu sercu. I jest, moi drodzy, pokuta jest takim mozolnym odrywaniem się od zła, zwracaniem się ku Panu Bogu. Jest ciągłym leczeniem serca i praktycznie trwa przez całe życie, bo niestety wciąż upadamy, wciąż nasze zdarzają nam się potknięcia, takie czy inne. Od czego zaczyna się pokuta? Pokuta, moi drodzy, zaczyna się od takiej tęsknoty za przemianą, tęsknoty za życiem naprawdę. Za życiem takim nie na pół gwizdka, tylko żeby doświadczyć życia w sobie, naprawdę prawdziwego życia. Pokuta zaczyna się, moi drodzy, od powiedzenia dosyć, powiedzenia temu mojemu lenistwu, jakiejś niejakości, pysze, egoizmowi, grzechowi. Pokuta polega na takim zwróceniu serca ku Panu Bogu. Od początku Wielkiego Postu słyszymy słowa Pana Jezusa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kiedy ksiądz sypał nam głowy popiołem, mówił, są dwie formuły możliwe do użycia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz i nawracaj się, wierz w Ewangelię. Nawracaj się. To są pierwsze słowa, które Pan Jezus mówi w Ewangelii Marka. Nawrócenie, tam jest słowo użyte metanoeite, metanoeo, meta, czyli dosłownie chodzi o to, stawaj ponad swoim myśleniem, zmieniaj swoje myślenie. To chodzi o taki zwrot w kształcie litery U, że ja, Pan Bóg mówi, przestań być skupiony na sobie, przestań chodzić za sobą, powierz mi się. Bo moi drodzy, nie da się chodzić za Panem Jezusem i za sobą, szukać siebie i idąc za Panem Jezusem. Istnieje ryzyko, że jeżeli pójdę za Jezusem, pozostając właśnie tak po swojemu, ja chodzę do kościoła, spowiadam, ale po swojemu. Ksiądz mówi, no proszę się częściej spowiadać. Proszę jakoś tam złapać za... Ja wiem lepiej. Nie da się po swojemu. Jezus od początku tego Wielkiego Postu kieruje do mnie, do każdego z nas, moi drodzy, zmień myślenie. Uważaj, jesteś miejscem walki. Zły się od ciebie dobija. Zmieniaj myślenie. Wybieraj, poznawaj, co jest dla ciebie lepsze. Ja wiem, co jest dla ciebie lepsze. Zawalcz o to. Można rzeczywiście, jest duże niebezpieczeństwo, że ja idę za Panem Jezusem. Właśnie chodzę do kościoła, tam się raz, dwa razy w roku spowiadam. To wystarczy, nie? Niekoniecznie. Bo mogę rzeczywiście iść za Nim, a iść pozornie. Kto tak szedł za Panem Jezusem? Judasz. No. Judasz szedł, chodzi za Panem Jezusem. Całe życie ziemskie szedł za Panem Jezusem, ale mentalnie on, i po kolei widać, że on odchodził. A może nie tak, może po swojemu. Wiem, jak skończył, nie? Kochani, chodzi o to, żeby wybrać życie. Pamiętacie dzisiejszy wers ten śpiewany przed Ewangelią? Szukajcie, to jest z księgi proroka Amosa. Szukajcie dobra, a nie zła, żebyście żyli. Prorok Amos doskonale wie, że Pan Bóg nam musi przypominać, często musimy wybierać dobro, żeby żyć. Szukajcie, to jest oczywista sprawa, nie? Szukajcie dobra, a nie zła, żebyście żyli. Dobro doprowadzi cię do życia. Zło cię nie doprowadzi do życia. Nie? Szukajcie dobra, a nie zła, żebyście żyli. Bo chodzi o życie. Aby żyć. Moi drodzy, patrzcie, w przeżywaniu naszego chrześcijaństwa często życia brakuje. Nie? Jest tak, że po co jest Kościół? Gdyby się zastanowić, pierwsze skojarzenie, po co Kościół? Po co ja chodzę do Kościoła? Po co się spowiadam? Po co chodzę do komunii? Odmawiam różaniec? Po co... Chodzi o życie. Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana, 10 rozdział, 10 wers, mówi o istocie, po co przyszedł na ziemię. Mówi tam takie słowa. Przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i miały je w obfitości. Przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i miały je w obfitości. No właśnie, myśmy się trochę przyzwyczaili do tego, że w nas tego życia nie ma, nawet w przeżywaniu chrześcijaństwa, nie? Świat jest mocny, a chrześcijanin to jest człowiek taki, który, nie wiem, jak się tupnie, to on ucieka, nie? Taki, no trochę tak powietrze z niego schodzi, nie? A Jezus przyszedł dać nam życie. I po to jest Kościół, kochani. Po to jest Wielki Post, po to jest pokuta, żeby żyć. To nas prowadzi, Wielki Post nas prowadzi gdzie? Do świąt zmartwychwstania. Do tego, żeby to życie zrodziło się w moim sercu. Żeby zmartwychwstać, żeby żyć. I teraz, gdybym miał jednym słowem określić, czym jest pokuta, mówiąc krótko, W pokucie chodzi nam o to, żeby gdzieś na różne sposoby, przy różnych okazjach, gdzieś coś stracić, żeby zyskać. Stracić, żeby zyskać. Na różne sposoby. Pan Jezus nam pokazał zapowiada swoją mękę apostołom. Jest taki fragment, kiedy oni, taka scena, wydarzenie, kiedy Pan Jezus wysyła swoich apostołów, swoich uczniów po dwóch, 12 wysłał, czytamy, że dał im władzę nad złymi duchami, moc leczenia, chorób, i oni wracają do Niego i mówią: Panie Jezu, no jest fantastycznie, jest dobrze, złe duchy przed nami uciekają, myśmy leczyli chorych, Herod nas się boi, zwyciężamy, zwyciężamy. I Pan Jezus bierze ich na bok i mówi tak: żeby zwyciężyć, żeby zmartwychwstać, zostanę wydany Żydom, zostanę zabity, ale zmartwychwstanę. Słuchajcie, i to jest droga do zwycięstwa. Umrę, ale zmartwychwstanę. Mówi: Panie Jezu, oni w ogóle nie rozumieli tego. Tam jeszcze wcześniej było rozmnożenie chleba, to im się już w ogóle podobało. To, Panie Jezu, Ty jesteś, jest moc. Mówi: nie. Żeby zwyciężyć w naszym życiu, muszę umrzeć. Jeżeli ziarno wpatrzy w ziemię, nie obumrze, nie przynosi plonu. Żeby żyć, trzeba umrzeć. Dziwne to jest, co mówi Pan Jezus. O co chodzi? O co chodzi? Mamy umierać. I Pan Jezus mówi tak: żebyście wy doświadczali tego życia, też mamy umierać. Paradoks chrześcijaństwa. Umrzesz, żeby żyć. Chrześcijanin to jest, moi drodzy, ktoś taki. Kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest ktoś, komu się mówi tak: brzydki jesteś. On mówi: niestety nie trafiłeś, Pan Bóg mi powiedział, że jestem piękny. Chrześcijanin to jest człowiek, który umarł tak, że nie ma za co go złapać. Nie ma mu jak nogi podstawić, nie ma go jak zdołować, bo on umarł we wszystkich konkurencjach, w których uderza go zły duch. Wy już uczestniczycie w umieraniu. W jaki sposób? Teraz, że jesteście tu w kościele, że słuchacie, że siedzicie, może nie jest zbyt wygodnie, nie jest zbyt interesująco, słuchacie człowieka, są miejsca, w których moglibyście teraz być. Moglibyście teraz siedzieć, telewizję oglądać, w sklepie być, ciepło byłoby, sympatycznie, wygodnie, ciekawie. Umarliście dla tych wszystkich rzeczy. Siedzicie i tutaj chcecie wpatrywać się w swoje serce, chcecie coś tam zmieniać w swoim życiu. Umarliście, żeby wybrać coś więcej. Żeby wybrać coś więcej. Ten trud, że tu właśnie postoję 50 minut, półtorej godziny, to też jest umieranie dla Pana Jezusa, moi drodzy. Dla Pana Jezusa, z Panem Jezusem, Pana Jezusa. No mam nadzieję, że nikt dosłownie nie umrze, ale to jest umieranie, konkretne umieranie. Czas przeznaczony dla Pana zawsze przyniesie owoc. Nawet się nie spodziewamy, kiedy. Przyniesie konkretny owoc. I pamiętacie, my właśnie nie pokonujemy szatana jakimś takim spektakularnym atakiem. Dlatego Pan Jezus mówi tak: jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu lewy. Nie. To jest konkretne umieranie. Szatan nas uderza i mówi: no, zacznie się teraz bitwa, kotłowanina. A ja mówię: nie, ja się z tobą nie będę bił. Mogłem mu oddać, nie. Umarłem dlatego. Ktoś mi obgadał. Coś chyba każdemu z nas się zdarzyło, że ktoś zostaliśmy obgadani. Nie, ktoś mi obgadał. Ja mógłbym też to samo o nim powiedzieć. Ja do tego umieram. Nie obgadam. Nie obgaduję. A ja mówię: a niech ci Pan Bóg błogosławi. Umieram do tego, żeby żyć. Głupi jesteś, a ja się za ciebie pomodlę. Mógłbym się kłócić. Umieram do tego. Mówię: a niech mu Pan, Panie Boże, błogosław mu. Umieram dla konkretnej rzeczywistości, żeby żyć. I to jest prawdziwe zwycięstwo. Umrzesz z Panem Jezusem dla świata, Pan Jezus stanie się dla ciebie ważny, najważniejszy, wtedy zaczynasz żyć. I Kościół, moi drodzy, daje nam cały wachlarz takich uczynków, które są pewnego rodzaju umieraniem według świata, takim zajmowaniem właśnie, jakie to są? Klasyczne czyny pokutne, post, uczynki miłosierdzia, czyli jałmużna i modlitwa, to jest to, co gdzieś tam z nami idzie. Post, modlitwa i jałmużna. Pokutą może być pojednanie się z bratem, czytanie Pisma Świętego, podejmowanie trudnych decyzji, cierpliwe znoszenie przeciwności. To są wszystko czyny pokutne. Ja umieram dla czegoś, ale żeby żyć. Wszystkie te czyny, decyzje, które podejmuję dla Pana, rezygnuję z siebie ze względu na Niego. Umieram, żeby zrobić miejsce dla Pana, a wtedy zaczynam żyć. Do czego z całego serca Was, moi drodzy, zachęcam. Pamiętajcie, chrześcijaństwo, umrzeć, żeby żyć. Zrezygnować coś ze względu na Pana, a zżyję. A tego życia jest więcej we mnie. Niech Was te pragnienia żyją. Pragnijcie żyć, pragnijcie czegoś więcej. Niech Pan wypełnia Wasze serca tym pragnieniem. A życie staje się piękniejsze dzięki temu. Dzięki Wam. To tyle. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Ksiądz proboszcz przyniósł mikrofon. Gdyby ktoś miał jakieś pytanie, czy nie?
Nie chcę wydłużać tej nauki, niemniej gdyby była jakaś taka kwestia, którą ktoś chciałby zadać, zapytać, to taka możliwość jest i będzie też w kolejne dni. To może tak, żeby... Bo nie zapowiedziałem tej możliwości wcześniej. Czy ktoś ma taką kwestię, którą chciałbym wyakcentować, poruszyć, zadać pytanie? Jutro będzie też taka możliwość, można jakby słuchając czy odpowiednio wcześniej się przygotować, wypowiedzieć lub napisać takie pytanie. Natomiast chciałem, to właśnie nie w formie pytania może, ale też z tej refleksji nad pokutą jakby wyakcentować, myślę, że ważne zdania. Po pierwsze, że jakoś przez łaskę chrztu jesteśmy chronieni też i że zło takiego łatwego dostępu do nas nie ma, mimo że za nim rzeczywiście czasami tęsknimy. I że żeby rzeczywiście tak nie demonizować niektórych rzeczywistości, to te dwa zdania, to właśnie nie pytanie, ale chcę je powtórzyć właściwie tutaj z tej konferencji, wydają mi się być ważne, bo łatwo w tej walce o dobro i walce ze złem tak rzeczywiście w tą stronę.
U nas jest takie właśnie takie duże niebezpieczeństwo, że dzisiaj stała się czymś modnym, stała się pewna jakaś tematyka zagrożeń duchowych. I my zamiast zafascynować się Panem Jezusem, zaczynamy zajmować się zagrożeniami duchowymi. Jezus mówi, nie, we mnie się wpatrujcie. I chrześcijaństwo, moi drodzy, nie jest wpatrywaniem się w grzechy. Nie? U nas jest, no niestety jest pewne takie niebezpieczeństwo, że zdarzy się grzech i mówi, Jezu, mój grzech, no tak, grzech, i grzech. Nie, Pan Jezus mówi, głowa do góry. Patrzcie, jak przychodzicie tutaj do kościoła, nie patrzycie się w siebie, nie patrzycie się w dół, patrzycie się w stronę Pana. Jezus mówi, patrz na mnie. Wczoraj mieliśmy niedzielę, drugą niedzielę, zawsze w drugą niedzielę Wielkiego Postu mamy scenę przemienienia. Scena przemienienia, gdzie Pan Jezus pokazuje się apostołom, oni doświadczyli takiego potężnego kryzysu. Pan Jezus zapowiedział, oni poszli za Nim, a Jezus mówi, ja zginę, ale zmartwychwstanę. Oni o zmartwychwstaniu w ogóle nie myśleli, to jest dalekie. I oni doświadczyli pewnego załamania. Pan Jezus ich wziął na górę i pokazał im się pięknie. Mówi, patrzcie na mnie. Będziecie doświadczali trudnych momentów, będziecie doświadczali zmagania, będziecie doświadczali, musicie przejść przez Wielki Czwartek, Wielki Piątek. Patrzcie, widzieliśmy, mamy wyobrażenie Jezusa biczowanego, cierpiącego. Mówi, pamiętajcie mnie pięknego. Patrzcie na mnie, patrzcie na mnie. Nie wpatruj się w swoje grzechy. Nie wpatruj się tylko we mnie. Tylko we mnie to ci pomoże przejść. Jest taka scena z Księgi Liczb, jak Izraelici szli przez pustynię i oni zaczęli w pewnym momencie szemrać przeciwko Panu Bogu. Nie, wyprowadziłeś nas z Egiptu, tak, tam dobrze w Egipcie, po co nas wyprowadziłeś? I Pan Bóg zesłał na Izraelitów węże o jadzie palącym. No i oni znowu, Jezu, węże, i to, kogo ukąsił wąż, on umierał w strasznych mękach. I Mojżesz się wstawił u Pana Boga, mówi, Panie Boże, zrób coś, żeby oni nie ginęli. I teraz Pan Bóg mówi do Mojżesza, sporządź miedzianego węża na wysokim palu i umieść na wysokim palu tego węża. I teraz tak, na dole są węże. Kto będzie patrzył na tego węża na palu, zostanie uzdrowiony. Zobaczcie, jak trudno by musiało być dla tych ludzi, gdzie na dole było pełno jadowitych węży, patrzeć do góry. Mówi, nie patrzcie na dół, tylko do góry. A na dole były węże. Ukończenie mogło skończyć się śmiercią. Mówi, do góry patrz, do góry. I to jest taka starotestamentalna zapowiedź już Jezusa Chrystusa, wywyższenia Pana Jezusa na krzyżu. Patrz na mnie, nie patrz na to. To nasze grzechy, nasze słabości, nasze problemy to są takie węże palące, które gdzieś tam kąsają. Pan mówi, nie patrz na to, patrz na mnie, patrz na mnie. Stąd jest twoje uzdrowienie. Nie przygnębiaj się, niech cię grzech nie pochyla. Wpatruj się we mnie, ja cię kocham. Zły nie ma do ciebie dostępu. Zły do ciebie, jesteś moim dzieckiem, nie dam ci nic złego zrobić. Tylko wpatruj się we mnie. Nie daj się. Najgorszy stan jest wtedy, kiedy no już taki jestem, no. To już nic się ze mną nie zrobi. Nie daj się pochylić do góry. W Niego wpatruj się, fascynuj się Panem Bogiem. Tu jest zbawienie. A to Cię przeprowadzi przez takie najtrudniejsze momenty Twojego życia. Zapłać.
Prosimy o błogosławieństwo.
Pan z Wami.
Wieczór.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.